banki nie wszystkim w tej chwili proponują ugodę. Z tego, co zdążyłam się zorientować, ugody są proponowane tylko, które założyły sprawy sądowe przeciwko bankom. I co w tej sytuacji powinni robić właśnie ci frankowicze? Czy decydować się na tę ugodę, czy czekać do 25 marca?
Myślę, że jeśli chodzi o ten krótki okres do 25 marca, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jednak każdy kredytobiorca, tak zwany frankowicz, zaczekał. To jest naprawdę bardzo krótki okres czasu, jeśli porównamy to do długości wszystkich spraw w tym temacie, jakim są kredyty frankowe. To jest bardzo krótki okres. Więc ja bym zalecał tutaj małą cierpliwość. Co potem? To po pierwsze, każdy powinien podjąć decyzję w tym zakresie. Jeżeli chodzi o ugody, to moim zdaniem nie ma praktycznie żadnych szans na jakieś masowe zawieranie ugód. To, co proponuje w tej chwili Związek Banków Polskich, czy jakaś instytucja, agenda, która powstała w sprawie kredytów frankowych, to jest sugestia, żeby zajęło się tym państwo. Państwo, tak sugeruje Związek Banków Polskich, to najlepiej, żeby to był prezes nadzoru finansowego i właściwie sąd arbitrażowy przy tym Urzędzie Nadzoru Finansowego, ale moim zdaniem nie ma najmniejszych szans, żeby to się wydarzyło. W tej chwili ten sąd polubowny, który tam istnieje, rozpatruje mniej więcej 2-3 tysiące spraw rocznie. Aktywnych kredytów frankowych mamy aktualnie 430 tysięcy. Co więcej, mamy jeszcze około 250 tysięcy kredytów frankowych, które są już spłacone, a to jest ważne, że również ci frankowicze mogą się domagać jakichś dodatkowych pieniędzy związanych potencjalnie z unieważnieniem tych umów, bo mimo to, że te kredyty zostały spłacone, to i tak jest możliwość dochodzenia dodatkowych pieniędzy od banków. Co więcej, nawet te osoby, które sprzedały swoją nieruchomość po spłacie kredytu, mogą również dochodzić jakiś kwot od banków.
A jakie tu kwoty mogą wchodzić w grę? Jakich można się spodziewać w ramach zwrotów od banków?
To jest sytuacja bardzo indywidualna. Zależy to od, po pierwsze, kwoty kredytu, ilości czasu, jaki minął od dnia zaciągnięcia kredytu, od tego, ile kredytu już zostało spłaconego. Tak jak widać, jest to naprawdę wiele czynników i w każdym przypadku wymaga to indywidualnego podejścia. I my również jako prawnicy mogę powiedzieć, że takie podejście mamy przy każdym kliencie. Po prostu obliczamy i przedstawiamy możliwe rozwiązania i naszą rekomendację, co według nas jest najlepsze. Decyduje oczywiście klient.
A wracając do ugód proponowanych przez banki, z tego co wiem, bankom zależy na tym, aby to były ugody nieodwracalne. I teraz wytłumaczmy, co to znaczy. Co się kryje pod tym pojęciem?
Kryje się potencjalnie brak możliwości rezygnacji czy zmiany zdania kredytobiorcy. Czyli jak już raz taka ugoda została zawarta, to w zasadzie nie można jej zmienić. Najczęściej w obrocie prawnym są to ugody sądowe, które podpisuje się przed sądem. Natomiast drugim wyjściem jest właśnie ten arbitraż przy Komisji Nadzoru Finansowego, ale wtedy i tak takie orzeczenie arbitrażowe wymagałoby zatwierdzenia przez sąd. Moim zdaniem, to jest prywatna opinia oczywiście, nawet gdyby do podpisania takiej ugody doszło przed arbitrażem, to wydłuży tylko czas postępowania, tak jak powiedziałem, to i tak musi pójść do sądu jeszcze. Co więcej, często do zawarcia takich ugód w obrocie prawnym nie dochodzi. Ja mogę powiedzieć tak, że jak już chodzi o pieniądze, to arbitraż no, małe zastosowanie. Inaczej w sprawach rodzinnych, kiedy to wygląda na to, że się rozwija znacznie lepiej, ale tu mówimy o kontaktach z dziećmi, tu mówimy o kwestiach dotyczących nie do końca tylko i wyłącznie pieniędzy, chociaż tam też mówimy o alimentach, natomiast to są przede wszystkim aspekty emocjonalne, a nie finansowe. Kredyty frankowe, czy rozmowy, czy negocjacje między kontrahentami, firmami, zwykle w arbitrażu nie dochodzą do skutku.
Ja jeszcze wrócę do ugód. Gdyby jednak taki frankowicz był bardzo kuszony przez bank propozycją ugody, jak najlepiej zabezpieczyć jego interesy? To znaczy, czy powinien domagać się tych propozycji na piśmie, które może zabrać i przedstawić swojemu prawnikowi, żeby mu wytłumaczył, co tam jest w ogóle napisane? Bo należy się prawdopodobnie spodziewać, że w tych ugodach będą zapisy niezrozumiałe dla zwykłego Kowalskiego.
Zdecydowanie tak. Nie tylko zachęcam, ale uważam, że to jest konieczne, żeby w każdym przypadku taki frankowicz zasięgnął porady prawnika, tak jak zresztą w każdym przypadku obrotu prawnego w życiu. Zawsze to powtarzam, że o wiele taniej jest się poradzić, niż przychodzić do prawnika, kiedy już są kłopoty.
Teraz kwestia pozwów. Jeśli chodzi o decyzje, przed którymi stoją ci frankowicze, którzy jeszcze nie wystąpili na drogę sądową, czy lepiej z pozwem zbiorowym, czy lepiej z pozwem samodzielnie?
Więc jeżeli chodzi o pozwy zbiorowe, znowu moim zdaniem, to są pozwy, które mają dość wysokie wymagania formalne, przez co często na początkowym etapie trudno spełnić te wymagania. A to z kolei blokuje dalszy ciąg postępowania. Pozwy indywidualne wydaje mi się, że są znacznie i szybsze, i bardziej efektywne.
A jak dziś sądy orzekają, biorąc pod uwagę liczbę składanych pozwów, ile jest wyroków na korzyść frankowiczów?
Właściwie ta ilość stale rośnie, ilość wyroków na korzyść frankowiczów. Z moich obliczeń w całej Polsce za listopad i za grudzień znakomita większość, ponad 90% spraw w Polsce zakończyła się jakimś sukcesem, mniejszym lub większym, ale sukcesem kredytobiorcy.
To na koniec jeszcze, gdzie najlepiej składać taki pozew, a gdzie lepiej, żeby go nie składać i czym to się różni, czym skutkuje?
Panuje takie przekonanie, że albo trzeba, albo najlepiej jest złożyć pozew w Warszawie, bo tam jest siedziba banku, bo tam już było najwięcej, bo tam już było najwięcej orzeczeń. Tam sądy i sędziowie najlepiej znają sprawę, ale mogę powiedzieć nawet troszkę pół żartem, pół serio wierszem, nie składaj sprawy do Warszawy. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili powstał tam taki korek, niedawno, kilka miesięcy temu praktycznie, dostaliśmy informację z Sądu Okręgowego w Warszawie, że sprawa została przyjęta do rozpoznania i sąd zacznie ją rozpatrywać we wrześniu 2021. Podkreślam, zacznie. Co przy założeniu, że sprawy frankowe, mimo tego, że ich rozpoznawanie przyspiesza, to będzie jeszcze dodatkowo kolejny rok albo i więcej. Czyli na dzień dzisiejszy prowadzenie sprawy przed sądem w Warszawie to jest druga połowa 2022 roku. Natomiast sprawę w tej chwili możemy skierować po pierwsze do sądu miejsca swojego zamieszkania, po drugie, właściwie do każdego sądu w Polsce każdy może złożyć swoją sprawę frankową i tylko jeżeli bank zarzuci taką niewłaściwość, to ona trafi do sądu właściwego. Właściwego ze względu na miejsce siedziby banku bądź miejsce położenia, miejsca zamieszkania, czyli miejsce zamieszkania kredytobiorcy. Więc tak jak mówię i powtarzam, lepiej nie kierować sprawy do Warszawy, bo po pierwsze zrobił się tam korek, po drugie w każdym innym sądzie w Polsce, przede wszystkim w sądzie miejsca zamieszkania, kredytobiorcy taki pozew możemy składać. Jeżeli składamy pozew w miejscu swojego zamieszkania, no to upraszcza to samo postępowanie z naszej strony, bo jeżeli sąd wezwie kredytobiorcę do stawiennictwa, do złożenia zeznań, to nie trzeba jechać do jakiejś Warszawy czy do Łodzi, gdzie swoją siedzibę ma inna centrala, czy do Wrocławia, tylko po prostu trzeba czy to wsiąść w samochód, czy to wsiąść w autobus i za pół godziny jest się w cudzysłowie w swoim sądzie. Składa się zwykle raz zeznania i tyle. Nie trzeba nigdzie jechać.